Pomoże Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.
Brexitowy impas trwa. Brytyjski parlament znów odrzucił alternatywne plany wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Monika Mazur-Chrzan, dzień dobry. W naszym magazynie m.in. o możliwych scenariuszach związanych z Brexitem. Także o tym, jak odejście Brytyjczyków z Unii wpłynie na skład Parlamentu Europejskiego. Na Pomorzu od niedawna mamy rower Mevo. My sprawdzimy, jak podobne systemy sprawdzają się w Holandii. Na początek jednak przegląd najważniejszych informacji z Europy i Robert Silski.
Flash europejski.
Brytyjska Izba Gmin znów nie wybrała scenariusza alternatywnego Brexitu. Posłowie zagłosowali nad 4 wariantami i wszystkie odrzucili. Parlamentarzyści zagłosowali na nie dla królestwa we wspólnym rynku, nie dla referendum, nie dla odwołania Brexitu w przypadku innych rozwiązań przed 12 kwietnia. Posłowie powiedzieli też nie Unii Celnej. Ostatnia z propozycji, będąca formą miękkiego Brexitu, przegrała niewielkim stosunkiem głosów. 276 posłów było przeciw, a 273 za. Minister do spraw Brexitu przypomniał, że jeżeli do 12 kwietnia Londyn nie wypracuje rozwiązania, nastąpi twarde wyjście Wielkiej Brytanii z Unii. Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego na nadzwyczajnym posiedzeniu zajmie się dziś przepisami, które zaostrzają zasady w transporcie międzynarodowym i uderzają w naszych przewoźników. Według Polski przepisy w proponowanym kształcie doprowadzą do wzrostu kosztów, biurokratycznych wymogów, a także bankructw wielu firm. Chodzi o propozycję, by przewozy międzynarodowe były objęte restrykcyjnymi przepisami o delegowaniu pracowników z ustaloną płacą minimalną i wszystkimi dodatkami. Do projektu zgłoszono ponad 1200 poprawek. Głosowanie miało się odbyć na sesji plenarnej w ubiegłym tygodniu, ale dzięki staraniom polskich europosłów ponad podziałami zostało wykreślone z porządku obrad, a sprawa przekazana do komisji. NATO przeznaczy 260 milionów dolarów na budowę magazynu dla amerykańskich wojsk w Polsce. Poinformował o tym sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Chodzi o bazę dla amerykańskiej armii w Powidzu. Budowę magazynu szef Sojuszu zapowiedział po raz pierwszy niedawno w rozmowie z Wall Street Journal. Poinformował wtedy, że budowa ruszy latem i potrwa 2 lata. W bazie mają być przechowywane pojazdy opancerzone, amunicja i broń dla amerykańskiej brygady. Sekretarz generalny NATO spotka się dziś w Waszyngtonie z prezydentem Donaldem Trumpem. Wizyta Jensa Stoltenberga w Białym Domu poprzedza ministerialny szczyt sojuszu z okazji 70-lecia Paktu Północnoatlantyckiego. Polskę na szczycie będzie reprezentować minister Jacek Czaputowicz. W auli Jana Pawła II przy polskim kościele w Rzymie została otwarta wystawa poświęcona pomocy humanitarnej świadczonej przez nasz kraj. Otworzyła ją organizująca tę pomoc z ramienia polskiego rządu Beata Kempa. Minister koordynująca działania w niesieniu pomocy podkreśliła, że zaangażowani są w nią ludzie z bardzo różnych środowisk, reprezentujący różne poglądy polityczne i społeczne.
Trzeba, żeby być o krok przed przemytnikami i zorganizować tą pomoc, która pozwoli pozostać tym ludziom na miejscu i nie podejmować trudnej decyzji o migracji na skutek potrzeb złych ludzi.
W ubiegłym roku, poza udziałem finansowym w akcjach międzynarodowych, Polska przeznaczyła na pomoc dla potrzebujących, przede wszystkim w Afryce i na Bliskim Wschodzie, 135 milionów złotych. Pierwsza tura wyborów prezydenckich na Ukrainie spełniła standardy demokracji, oceniają międzynarodowi obserwatorzy. W niedzielę Ukraińcy wybierali prezydenta. Do drugiej tury przeszli komik i telewizyjny showman Wołodymyr Zełenski oraz ubiegający się o reelekcję obecny prezydent Petro Poroszenko. Decydująca tura wyborów 21 kwietnia. Tymczasem wygasł traktat o przyjaźni rosyjsko-ukraińskiej podpisany w 1997 roku. Dekret o jego wypowiedzeniu podpisał w ubiegłym roku prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. O wygaśnięciu traktatu poinformowało rosyjskie MSZ. Moskwa od 2014 roku wbrew rzeczywistym działaniom wciąż deklaruje chęć utrzymania poprawnych stosunków z Kijowem. Przedstawiciele najwyższych władz Rosji na wszystkich forach międzynarodowych twierdzą, że nie wspierają separatystów w Donbasie, a Krym zaanektowali, ponieważ chcieli tego mieszkańcy Półwyspu.
Rozmowa o Europie.
Naszym gościem jest Janusz Lewandowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie pośle, czy pana zdaniem Brytyjczycy dojdą do porozumienia do 12 kwietnia? No bo do tego dnia mają czas na to, aby podjąć decyzję w sprawie Brexitu. Czy twardy Brexit, czy Brexit w myśl jakiejś umowy?
No, z wytęsknieniem czekamy na to, aby Izba Gmin w końcu wyłoniła z siebie pozytywną większość. Także nas ten serial, który nazywamy Brexitem, bardzo już irytuje. Uważam, że Europa i tak wykazuje końską cierpliwość, żeby patrząc, co się dzieje po drugiej stronie kanału La Manche. To bardzo smutna historia, ten Brexit od samego początku.
Proszę powiedzieć, który scenariusz jest najbardziej prawdopodobny?
No, jeżeli będzie twardy Brexit, to będzie chaos. No i później po okresie przejściowym znajdziemy jakiś model współpracy. Mi osobiście zależy, żeby ta Anglia była jak najbliżej ze swoim powiewem wolności Unii Europejskiej.
Jakie koszty mogą ponieść na przykład polscy przedsiębiorcy?
No, koszty są już w tej chwili przeliczalne, tylko nikt nie informował Anglików, że one są tak duże, bo się wylicza mniej więcej na 500 milionów funtów szkody tygodniowe w wyniku tej niepewności biznesowej, przenoszenia biznesów na kontynent europejski, poczuciu ryzyka. Także koszty są już przeliczalne, ale ludzie nie byli informowani, że są tak duże w momencie, kiedy podejmowali decyzję o Brexicie. Nie byli informowani też, że pojawi się problem granicy i podziału znowu Irlandii na część północną i Irlandię właściwą, która pozostaje członkiem Unii Europejskiej. Koszty są wielorakie, ale moim zdaniem bardzo istotny jest ten koszt, który nazywamy upokorzeniem bardzo dumnego Albionu. Anglicy zawsze uważali się za pępek świata, wydali piłkę nożną i Beatlesów i tak ciągle się postrzegają jako królowie imperium z XIX wieku, które przestało istnieć. A tymczasem są w przedpokoju w momencie, kiedy o nich się rozmawia. To jest upokarzające, że dla premiera dużego rządu, że sobie czeka w przedpokoju, gdy przywódcy 27 krajów naradzają się, co zrobić z tym brytyjskim kłopotem. To dzieli społeczeństwo. Nigdy nie było tak podzielone. Więc wszystkie scenariusze są otwarte. My chyba już mamy ich powyżej uszu, bo są niezwykle aroganccy ci zwolennicy twardego Brexitu. Przyjeżdżają do Strasburga czy Brukseli w gruncie rzeczy z bardzo taką hałaśliwą i arogancką odmową myślenia wspólnego o przyszłej Europie. Wydaje mi się, że w tej chwili są na przymusie. Mają ostatnią szansę. Być może znajdzie się większość dla porozumienia. To by było najlepsze rozejście się w zgodzie i w porozumieniu z minimalnymi kosztami na przykład dla miliona Polaków, którzy są na wyspach.
A patrząc na drugi scenariusz i na ewentualne konsekwencje twardego Brexitu, to czy nasi przedsiębiorcy są przygotowani na to, że na przykład powrócą kontrole celne, że powrócą kontrole weterynaryjne? Przecież wielu naszych przedsiębiorców z oczywistych względów nie pamięta tych czasów, kiedy trzeba było sobie z tym radzić i kiedy trzeba było ponosić związane z tym koszty.
To jest drugi partner po Niemczech, jeśli chodzi o siłę polskiego eksportu, więc cła oznaczają straty również dla polskiego biznesu. My oczywiście jesteśmy dalej na liście eksporterów brytyjskich na kontynent europejski, ale szykowane jest wyjście awaryjne. Ono dotyczy nie tylko gromadzenia lekarstw czy żywności, bo przecież zatkają się porty Calais czy Dover po drugiej stronie kanału La Manche i trzeba gromadzić zapasy na wypadek tego twardego Brexitu, który może mieć miejsce już 12 kwietnia. No, ale to nie tylko o to chodzi, bo przecież 14 tysięcy młodych Europejczyków są na wyspach, bo są w ramach Erasmusa. No przecież nie będziemy ich 12 kwietnia zachęcali, żeby natychmiast wrócili na kontynent. Szukamy tego typu wyjść awaryjnych. Zresztą tysiące Anglików w ramach Erasmusa studiuje na kontynencie europejskim.
Panie pośle, już kończąc temat Brexitu i patrząc na niego dość ogólnie, jak będzie wyglądała, jak będzie działała Unia Europejska bez Wielkiej Brytanii, jednej z największych gospodarek świata, a co za tym idzie jednej z największych gospodarek Europy, Unii Europejskiej, państwa silnego, państwa dumnego, sam pan o tym mówił.
Unia zawsze była
czy Unia będzie
trochę
słabsza?
Obok Wielkiej Brytanii, a Wielka Brytania trochę dalej niż inne kraje członkowskie od samego centrum decyzyjnego. Natomiast oni mi się podobali, bo mając do czynienia z protekcjonizmem francuskim czy belgijskim, potrzebny był taki duch wolności rynkowej. Zresztą oni cały czas traktowali Europę, Unię Europejską jako przede wszystkim wolny rynek i dbali o to, żeby nie był pogrążony w jakichś nadmiernych regulacjach. Więc ja się boję trochę tego przeregulowania, które może nastąpić, jeżeli będzie twardy Brexit i odpłyną Anglicy w inne układy handlowe.
Europa ojczyzn, Unia Europejska ojczyzn, to było to hasło, które im przyświecało?
No przede wszystkim zainteresowani byli korzyściami rynkowymi, no są superpotęgą finansową. Teraz City of London będzie pozbawione paszportu, czyli tego otwartego wejścia z usługami na kontynent europejski. Na pewno byli tymi, którzy nie chcieli Federacji Europejskiej, która zresztą się nie narodzi. To zawsze będzie Federacja Ojczyzn.
Panie pośle, czym Koalicja Europejska będzie przekonywać wyborców do tego, aby oddali na nią głosy? Co będzie waszym takim znakiem rozpoznawczym?
Jesteśmy w kraju, a zwłaszcza na Pomorzu, gdzie bardzo istotne jest rozumienie, czym jest dla nas Unia Europejska, czyli że nie jest to tylko pieniądz, za który byłem odpowiedzialny za fundusze, ale to jest bezpieczeństwo, obszar wolności, podróżowania, Erasmusa. I mam olbrzymią wiarygodność jako ci ludzie, którzy rzeczywiście chcą, aby Polska znowu trafiła do centrum decyzyjnego. Nie na peryferię, ale do centrum decyzyjnego, aby ożywił się trójkąt weimarski, który pozwala nam współkształtować losy Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że nikt nie neguje, dlatego tak się nazwaliśmy, Koalicja Europejska, wiarygodności naszej akurat w tym zakresie.
A jeśli chodzi o wiarygodność wewnątrz krajów, jeśli chodzi o naszą wewnątrzkrajową politykę, tutaj w internecie od kilku dni wytyka się wam zagłosowanie za dyrektywą dotyczącą praw autorskich, tą tak zwaną Akta 2. Ja wiem, że też nawet ta nazwa budzi kontrowersje. Niektórzy mówią, że ta dyrektywa nie ma nic wspólnego z tamtym słynnym dokumentem. Natomiast większość posłów do Parlamentu Europejskiego z Platformy zagłosowała za tym dokumentem. Tymczasem w weekend Jarosław Kaczyński zapowiedział, że PiS nigdy się za tym dokumentem w tym kształcie nie opowie. Wy wcześniej też mówiliście, że nie będziecie za nim głosować. Nie strzeliliście sobie w stopę?
Absolutnie nie, bo to jest regulacja praw autorskich. Na to zasługują nasi twórcy, generalnie twórcy w Europie, aby nie byli, że tak powiem, wydojeni przez wielkie platformy, aby mogli mieć jakiś uzysk z tego, że ktoś korzysta z ich praw intelektualnych, z ich twórczości, bo to jest ustawa, to jest dyrektywa o prawach autorskich. Dotąd były to takie dzikie pola, każdy mógł kraść, a ja nie lubię, jeżeli się dozwala kradzieży i nie szanuje twórców. Natomiast rzeczywiście głosy u nas były podzielone. Ja nie głosowałem za tą dyrektywą. Najmniej podobał się ten newralgiczny, najbardziej kontrowersyjny artykuł 13, ale tak jak panu powiedziałem.
No, mówi się o tym artykule, że on wprowadzi cenzurę prewencyjną. Czy pan się z tym zgadza?
Absolutna bzdura. Filtrować internet już teraz trzeba, bo jest siedliskiem i pornografii, i hejtu, tego typu rzeczy, których sobie nie życzymy i które psują również demokrację. Ale tak jak powiedziałem panu, jesteśmy bardzo wiarygodni jako ugrupowanie europejskie, a Kaczyński i PiS są wyjątkowo mało wiarygodni jako obrońcy wolności. To jest ugrupowanie, które na różne sposoby ogranicza wolności obywatelskie w Polsce.
Na jakie sposoby na przykład?
No, na przykład z wolności korzystają ci, którzy wieszali podobizny moich kolegów na rynku w Katowicach, czy robili tak zwane fikcyjne wyroki śmierci dla prezydentów, w tym dla Adamowicza. Natomiast represjonowani są uczestnicy pokojowych demonstracji, obywatele RP. Również sędziowie, którzy nie podobają się co do swoich wyroków partii rządzących. My już nie jesteśmy państwem prawa i tak jesteśmy niestety postrzegani.
Naszym gościem był Janusz Lewandowski, poseł do Parlamentu Europejskiego i kandydat w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
ABC Unii.
E jak europoseł.
Czyli poseł do Parlamentu Europejskiego wybierany na 5-letnią kadencję, nazywany też europarlamentarzystą lub eurodeputowanym.
Od lipca 2014 roku, zgodnie z traktatem z Lizbony, Parlament Europejski liczy 751 posłów.
W związku z Brexitem po najbliższych wyborach w skład Parlamentu Europejskiego wchodzić będzie 705 posłów, chyba że Zjednoczone Królestwo wciąż jeszcze będzie członkiem Unii Europejskiej.
W czerwcu zeszłego roku Rada Europejska przyjęła decyzję o składzie Parlamentu Europejskiego. Określono w niej, ilu przedstawicieli z każdego państwa członkowskiego należy wybrać na kadencję trwającą od 2019 do 2024 roku.
Spośród 73 miejsc zwolnionych przez posłów brytyjskich opuszczających Unię, 27 zostanie ponownie rozdzielonych, aby lepiej odzwierciedlić tzw. zasadę proporcjonalności degresywnej.
Dodatkowe mandaty trafią 5 do Francji, 5 do Hiszpanii, 3 do Włoch, 3 do Holandii, 2 do Irlandii i po jednym do Szwecji, Austrii, Danii, Finlandii, Słowacji, Chorwacji, Estonii, Rumunii i Polski.
Polacy 26 maja wybiorą 52 europosłów.
Eurotrendy, styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Od kilku dni na Pomorzu można korzystać z roweru metropolitalnego Mewo. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Coraz chętniej przesiadamy się na rowery, ale z pewnością daleko nam jeszcze do Holandii, o której mówi się, że rowerów jest tam więcej niż ludzi. Jakie w Holandii działają systemy wypożyczalni rowerów? O tym mieszkającego w Polsce Holendra Roba van Burena pytała Dominika Raszkiewicz.
W Gdańsku w ubiegłym tygodniu pojawiły się rowery Mewo i gdańszczanie korzystają z nich bardzo chętnie. Cieszą się one dużą popularnością wśród mieszkańców. A jak jest w Holandii? Czy też znajdziemy rowery do wynajęcia?
W Holandii takie rowery są. Oczywiście są i rowery, i skutery, i hulajnogi, ale ogólne tylko i wyłącznie w Amsterdamie i w Rotterdamie. Ale mamy taki projekt w Holandii, na który ludzie wynają rowery główne w dworzec kolejowych, a ten cały projekt jest na 21 tysięcy rowerach, a 500 punktach przez całą Holandię. Około 500 tysięcy osób mają abonament i używają tych rowerów.
Czy ceny tych rowerów są drobne, czy ceny tych rowerów są duże, czy jest to opłacalne dla mieszkańców?
Ja myślę tutaj w Gdańsku ta oferta jest bardzo, bardzo dobra. Porównywana do Holandii, tam człowiek, osoba zapłaci 15 zł za dobę i możesz wykorzystać ten rower na ten cały dzień. Masz wtedy klucz, zamykasz go tam na miejsca i po parę minut wrócisz i możesz go wykorzystać dalej, ale to jest 15 zł na jedną dobę.
A czy to są rowery elektryczne, podobnie jak u nas, czy to są rowery zwykłe, klasyczne?
To raczej są zwykłe, bo w Holandii jest tak płaskie, że elektrycznie nie potrzebujemy.
I jeszcze pytanie, jak tak procentowo miałby pan określić? Ilu mieszkańców korzysta z rowerów wynajmowanych, a ilu ma swoje własne rowery?
Ogólnie w Holandii są około 23 milionach rowerów, a każdy Holender ma około 1,3 rowerów w średni. Sam mam 3 rowery i większość ludzi używają tych rowerów do pracy, od dworzec do pracy i z powrotem do dworca.
Czy zdarzają się kradzieże tych rowerów? Jak jest z kradzieżami? Czy kradzieże zdarzają się często, czy rzadko?
Taki ogólny rower miejski był projekt w rok 2000. Projekt po parę miesięcy był anulowany, bo większość rowerów były kradzione. I w 2003 rok zaczynali z tym nowym projekcie, który trwa aż do dziś. A dzięki fakcie, że tam rowery są w nocy parkowane na dworzec kolejowy, to znaczy tam zawsze jest jakaś ochrona albo kamery pilnują te rowery.
Mówimy też o samochodach, o skuterach, o hulajnogach. Hulajnog jeszcze w Gdańsku nie ma, ale skutery już są. Jest kilka firm właśnie skuter dystrybuujących. Są też samochody pod wynajem. Wspominał pan, że w Holandii też są takie samochody, hulajnogi, skutery pod wynajem. Czy to jest droga rozrywka?
Te skutery i te hulajnogi, te pierwsze projekty zaczynali w 2019, to znaczy tam statystyki jeszcze nie mają. W 2017 miasto Amsterdam dał zakaz na ogólne wszystkich projektach wspólnych, rowerach, skuterach i hulajnogi, dzięki fakt, że oni byli parkowane wszędzie i to był jeden duży chaos. I to był wtedy rozkaz 2017 i 2019, znaczy w tym roku pierwsze projekty znowu zaczynali i zobaczymy, jak to się kończy.
Czym żyje Europa?
Europejskie media wciąż pytają, kiedy zakończy się kryzys związany z Brexitem i jakie są możliwe scenariusze. Belgijski liberalny eurodeputowany Guy Verhofstadt twierdzi, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia stało się prawie nieuchronne. Środa jest ostatnią szansą dla Zjednoczonego Królestwa wyjścia z impasu lub stanięcia w obliczu otchłani. Tak napisał na Twitterze po wieczornym głosowaniu w Izbie Gmin, kiedy to posłowie kolejny raz odrzucili wszystkie alternatywne plany wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Wczorajsza debata w Izbie Gmin była burzliwa nie tylko z powodu tematu dyskusji. Posłowie przecierali oczy ze zdumienia, gdy debatę nagle zakłóciła grupa półnagich aktywistów. Młodzi ludzie ubrani w same majtki przykleili się do szyby oddzielającej ławy poselskie od galerii dla publiczności. Aktywiści należą do grupy Wyginięcie i Rebelia. Brytyjski tabloid Daily Mail nazywa ich happening największą wpadką ochrony Izby Gmin od 2014 roku. Protestujący mieli wypisane na ciele hasła domagające się działań w sprawie ochrony klimatu. Ich zdaniem światu grozi zapaść ekologiczna. Ubrani w same majtki młodzi ludzie odciągnęli uwagę posłów od przemówienia Petera Kyle'a z Partii Pracy. Zażartował, że naga prawda jest bardziej interesująca niż to, co ma do powiedzenia. Teraz Ukraina. Wygrana Wołodymyra Zełenskiego w pierwszej turze ukraińskich wyborów to porażka miejscowej elity politycznej. Takiego zdania są kijowscy eksperci. Kierujący Fundacją Odrodzenia Oleksandr Suszko zwraca uwagę, że Ukraińcy od dłuższego czasu chcieli nowych twarzy w polityce. Dlatego wybrali komika. Dotychczas z polityką nie miał nic wspólnego, oprócz tego, że śmiał się w swoich występach właśnie z polityków. Jego zdaniem to porażka zarówno władzy, która straciła dużą część zaufania społecznego, jak i opozycji. W normalnym systemie, gdy ludzie nie popierają władzy, to popierają jej oponentów. U nas nie poparli ani jednych, ani drugich, tak mówi ekspert. Jarosław Jurczyszyn z kolei z Transparency International dodaje, że Wołodymyr Załęski prowadził też odmienną kampanię od swoich konkurentów, stawiając na portale społecznościowe. Z kolei politycy starej daty działali klasycznie i starali się budować oparte na przekupstwie sieci agitatorów. Druga tura wyborów na Ukrainie 21 kwietnia. Pogoń za sklepowymi promocjami kończy się otyłością, o tym alarmują naukowcy w Deutsche Welle. Dwa batoniki w cenie jednego, rodzinne opakowanie chipsów czy zgrzewka napoju energetyzującego w supercenie. Bardzo często artykuły spożywcze z wysoką zawartością tłuszczu, cukru czy soli znajdują się w promocjach supermarketów. Ale jak wynika z najnowszych badań brytyjskich naukowców, łowcy okazji bardzo często mają nadwagę czy są wręcz otyli. Ten związek stwierdzili naukowcy z brytyjskiej fundacji Cancer Research UK. Ich praca badawcza wykazała, że połowa całej nabywanej czekolady, chipsów, popcornu i innych chrupków była kupiona po okazyjnych cenach. Dla autorów badań jest to niepokojące także dlatego, że nadwaga jest wysokim czynnikiem ryzyka 13 rodzajów nowotworów. Eksperci domagają się więc, by ustawowo ograniczyć tego rodzaju sklepowe oferty. Na tym kończymy dzisiejszy magazyn europejski. Do usłyszenia w czwartek.
Pomoże Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.